kilka dni jeszcze tylko i zasiądziemy do stołu wigilijnego. Zasiądziemy, aby świętować obecność Boga z nami. Tego, który jest Jezusem, czyli tym, który pokazuje, który udowadnia, który przynosi zbawienie od Boga. Zaczynamy te święta jedyne w ciągu roku czymś, co możemy określić jako domową liturgię, rodzinną liturgię. Liturgia to jest takie nasze działanie, które ma oddawać cześć Bogu. I próbujmy tak właśnie na ten wieczór patrzeć. To jest nasze działanie, w którym my oddajemy cześć Bogu. Ale jednocześnie liturgia to jest też taka przestrzeń, w której Bóg, wchodząc w to nasze działanie, niesamowicie nas ubogaca i obdarowuje. I to też tego wieczoru będzie się działo. Tu nie chodzi o zwyczaj. Bardzo często słyszymy w mediach zwłaszcza o zwyczajach, o tradycjach. To jest ważne. Ale to jest opakowanie. Natomiast ważne, żebyśmy pamiętali, co ma być, co jest wewnątrz tego opakowania. Że my robimy to dla kogoś, kogoś z dużej litery. Robimy to dla Boga, dla tego, który do nas przychodzi ze względu na Jego przyjście, aby uczcić Jego obecność. Ale też to nasze świętowanie jest otwieraniem się na to, co On nam przynosi. To, co nam towarzyszy tego wieczoru, odświętnie nakryty stół, biały obrus. Ważne, żeby był biały. Dlaczego? Bo biały kolor zawsze symbolizuje łaskę, nieskazitelność, niewinność, czystość. Ta łaska, która zostaje nam dana w Jezusie Chrystusie. Wielu z nas kładzie na stole czy pod tym obrusem siano. Uwaga, spróbujmy się przebić przez potoczne jakieś tam znaczenia, często nawet magiczne. To siano nie oznacza wróżby pomyślności czy wróżby pełnego portfela, jak to często próbuje się tłumaczyć. Nie. To siano to jest znak naszej ludzkiej słabości, którą Jezus bierze na siebie. Ta nasza bieda, te nasze braki, te nasze ułomności, to wszystko, co On wziął na siebie, aby dać nam swoje nieskończone bóstwo, swoją czystość, swoją świętość, swoją wielkość. Dobrze byłoby zacząć tę wieczerzę wigilijną od jakiegoś takiego akcentu, który uświadomi nam, co świętujemy, co się wydarza, na jaką pamiątkę my zasiadamy do tego stołu. Może to być na przykład modlitwa Anioł Pański. Piękna modlitwa, która w trzech etapach streszcza ten proces przychodzenia Boga do nas. Razem z Maryją uświadamiamy sobie to, że Bóg stał się jednym z nas. Zapalamy świece na stole. Może masz w domu wieniec adwentowy i te cztery świece, one coś konkretnego oznaczają. Nie ma wieńca, może być jedna świeca. Ale ważne, żebyśmy zawsze pamiętali o czym. Świeca w liturgii. Przypominam, to nasze zasiadanie do stołu w ten wieczór jest swoistą liturgią. Świeca w liturgii zawsze oznacza obecność Pana Jezusa. On przyszedł i powiedział o sobie: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. I bardzo świadomie chcielibyśmy tę świecę zapalić. Nie jakąś tam lampkę, jakąś latareczkę, jakieś takie migające światełko. Nie. żywy płomień, żywy ogień. Możemy to zrobić w zupełnej ciemności. Wtedy bardzo jasno zobaczymy znaczenie tego, co się dokonuje w przyjściu Pana Jezusa. Ciemność zawsze napawa lękiem. Ciemność zawsze jest odpychająca. Ciemność zawsze jest pewną niewiadomą. I w momencie, kiedy pojawia się ten mały płomień, ta ciemność nagle staje się przytulna, staje się bezpieczna, staje się ciepła. To się stało w wydarzeniu Pana Jezusa, tego, który przyszedł, aby rozproszyć ciemności grzechu. I możemy właśnie tego wieczora w tym płomieniu świecy tę rzeczywistość zobaczyć. To, co stało się w grzechu pierwszych rodziców i wszystkich ich następców, to zostaje rozproszone, odsunięte, przezwyciężone przez przyjście na razie małego dziecka. Mały płomień, który stanie się ogromnym, niezatrzymywalnym ogniem. Czytamy w czasie wieczerzy wigilijnej słowa Ewangelii. Czym jest Ewangelia? Ewangelia to jest dobra nowina, dobra wiadomość, dobra informacja. Na co dzień jesteśmy zalewani ogromnym potokiem, rzeką złych nowin, złych informacji. Telewizja, internet, radio, gazety, cokolwiek weźmiemy do ręki. Nieustanne złe informacje, jedna za drugą, za trzecią, za dziesiątą i to tak w koło idzie. I gdzieś tam od czasu do czasu jakiś jaśniejszy promyk się pojawi. Kiedy bierzemy do ręki tę księgę, to jest jedna wielka, dobra nowina o Bogu, który przychodzi, aby nas zbawić. To jest najlepsza nowina, jaką kiedykolwiek możemy usłyszeć. Nie usłyszeliśmy i nie usłyszymy nigdy lepszej. I warto tutaj tak w postawie dzieci, bo ktoś powie, tyle razy to już słyszałem. Popatrzmy, ile razy małe dziecko będzie się domagać, żeby opowiadać mu albo czytać tę samą bajkę. Będzie czytać razem z tobą tę bajkę, na pamięć. Ale mamo czy tato, przeczytaj mi jeszcze raz, bo ja chcę tę, nie inną, ale właśnie tę. Tutaj mamy nie bajkę. Tutaj mamy najbardziej prawdziwą z prawdziwych historii i najlepszą z możliwych dobrych nowin, że Bóg staje się człowiekiem, staje się jednym z nas. Możemy wykorzystać ten opis, który czytaliśmy przed chwilą z pierwszego rozdziału świętego Mateusza. Możemy wykorzystać opis narodzenia Pana Jezusa z drugiego rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Możemy wykorzystać fragment pierwszego rozdziału Ewangelii świętego Jana. Trochę inny, ale też bardzo piękny. Ale niech nie zabraknie tego słowa. Niech ta księga Ewangelii będzie na stole, ale nie jako dekoracja. Bo nie taka jest funkcja, jest jej funkcja. Ale niech będzie rzeczywiście słowem, żywym słowem, które będziemy czytać, w które będziemy się wsłuchiwać, którym będziemy się karmić. To jest ten podstawowy pokarm. Nie samym chlebem, nie samą rybą, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, będziesz się karmił. I przed posiłkiem chrześcijanie zawsze się modlą. Też coś, co potrafi nam na co dzień w zabieganiu, w gonitwie uciec. Niech nie ucieknie tego wieczoru. Prosta wdzięczność za to, co mamy, za to, czym możemy się karmić, czym możemy się ucieszyć. Warto sobie uświadomić, warto sobie przypomnieć, może właśnie wtedy też, że absolutna większość ludzi mieszkających na ziemi nie ma możliwości najedzenia się dosyta. Należymy do mniejszości, zdecydowanej mniejszości szczęśliwców. Większość ludzi na ziemi nie ma pełnego talerza. My tego wieczora mamy nie tylko pełny talerz, ale pełny stół. Podziękujmy. I podziękujmy właśnie za to, że tak się modlimy nieraz, za to, że to, co mamy, jest owocem boskiej łaskawości, boskiej życzliwości, ale też naszych rąk, naszej pracy. I to tak jest. Pan Bóg daje nam, ale przez nasz wysiłek, posługuje się naszym wysiłkiem. Mamy za co dziękować. Za zdrowe ręce. Za to, że mamy źródło utrzymania. Jakie jest, takie jest, ale jest. Za to, że jest coś na tym stole. I to jest bardzo, bardzo konkretnie, zwłaszcza tego wieczora. Warto, żeby ta modlitwa nie ograniczała się do takiego tylko dziecinnego poziomu. Panie Jezu, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko. No możemy tak. Ale spróbujmy troszeczkę dojrzalej i poważniej. No i towarzyszy nam zawsze tego wieczoru łamanie się opłatkiem. Coś, bez czego nie wyobrażamy sobie wigilijnej wieczerzy. Z jednej strony można powiedzieć typowo polski zwyczaj, gdzie indziej na świecie tego nie spotkamy, a jednocześnie niekoniecznie, bo to jest nie tylko Boże Narodzenie. Dzielenie się chlebem, niekoniecznie w Wigilię, praktykowali już najwcześniejsi chrześcijanie. Ci, którzy nie byli na Eucharystii, otrzymywali chleb, który na końcu tej Eucharystii został pobłogosławiony i zabierali ten chleb do, uczestnicy zabierali ten chleb do domów. Bywały miejsca, rejony, gdzie zanoszono ciało Pana Jezusa. Ale bywało też tak bardzo często, że zanoszono po prostu pobłogosławiony chleb. Tak jest do dzisiaj w Kościele Wschodnim. Błogosławi się tak zwaną eulogię, którą zabiera się do domów i tam wspólnie się dzieli, wspólnie się je. My mamy, nie wiem do końca, czy jest to spuścizna tych pierwszych chrześcijan, czy jakaś inna geneza, ale bardzo stara polska tradycja, którą my łączymy najczęściej z gestem pojednania, z gestem przebaczenia, z gestem życzliwości, miłości. Wykorzystajmy ten wieczór, ten moment, ten znak opłatka. Niech to nie będzie, jak to niektórzy mówią, festiwal obłudy, ale bardzo szczery moment rzeczywiście darowania uraz, win, krzywd i czego tam jeszcze. Doskonała okazja. Może trzeba będzie rzeczywiście podjąć jakąś trudną decyzję przebaczenia, bo się już wiele rzeczy być może zdążyło nagromadzić, nawarstwić. Być może warto ten opłatek wziąć ciut wcześniej, po południu, zanim zacznie się wieczerza i zapukać do mieszkania obok, albo piętro niżej, albo dwa piętra wyżej. Pójść z tym opłatkiem w ręce, złożyć życzenia, przeprosić. Przebaczyć. Warto. Z jednej strony czasami jest to bardzo trudne, a z drugiej wiemy, jak niezwykle trudne jest życie w nieprzebaczeniu. Życie z tym obciążeniem, że pomiędzy mną a kimś stoi mur. Ten wieczór jest pięknym momentem, kiedy te mury mogą runąć, kiedy mogą się obalić. Miłość jest większa. No i uczta. Coś, na co najbardziej czekamy chyba. Tradycyjnie jest to wieczerza postna. Skąd się to wzięło? Słowo wigilia oznacza czuwanie. Wigilia nie tylko tej uroczystości. Każda inna uroczystość ma swoją wigilię, czyli oczekiwanie, czyli czuwanie. Trudno czuwać z pełnym brzuchem. Z pełnym brzuchem można co najwyżej zasnąć. W związku z tym właśnie w tradycji chrześcijańskiej wszystkie wigilie kiedyś były związane z praktyką postu, żeby zachować czujność. Żeby czuwać, żeby być czujnym, żeby nie przegapić tego momentu łaski, żeby nie przegapić tego momentu przychodzenia Pana Boga. I tak jest też właśnie w tym dniu poprzedzającym uroczystość narodzenia Pana Jezusa. tradycyjnie u nas jest to dzień postny, niekoniecznie ścisłego postu. Nie, nie. Ale wstrzymujemy się od potraw mięsnych i też ta wieczerza, pomimo że no w naszej tradycji bardzo obfita, ma jednak ten wymiar właśnie bezmięsny. To jest obyczaj w Polsce bardzo stary, zapisany już w księgach z XVII wieku, ale obecny zapewne znacznie wcześniej. Spróbujmy na nowo zobaczyć jedną ważną rzecz. Wspólnie spożywany posiłek, wspólne zasiadanie przy stole, to jednoczy, to gromadzi. Nie siedzimy obok siebie przed telewizorem, tylko siedzimy razem wokół stołu. Ten telewizor, zwłaszcza tego wieczoru, to jest darmozja, to jest nieproszony gość, który naprawdę niczego dobrego nam nie przyniesie. O wiele więcej uzyskamy, otrzymamy ze wzajemnej naszej obecności, z bycia razem. Mamy na to czasami tak mało czasu. Bywa tak, że w niektórych domach w ciągu tygodnia w ogóle nie ma czasu. Czasami nawet w tę niedzielę nie ma możliwości, żeby razem usiąść do stołu. Tak niestety czasem bywa. Odzwyczajamy się od tego. Może właśnie dlatego warto podjąć nawet wysiłek, bo to jest wysiłek czasem, żeby razem pobyć, żeby razem wspólnie poświętować. Razem wspólnie poświętować. No trudno też świętować jakoś, kiedy na stole byłby alkohol. Nie w takim momencie. Pamiętamy, liturgia, coś, co robimy dla Boga, coś, w czym oczekujemy Bożego błogosławieństwa. No wybaczcie, ale to się z alkoholem raczej pogodzić nie da. I towarzyszy nam tego wieczoru, towarzyszą nam jeszcze dwie rzeczy. Wspólny śpiew kolęd. Nie słuchanie z płyty, ale śpiew. I niech to będzie żywy śpiew. Nie przejmujmy się tym, że on nie jest na takim poziomie jak na przykład w Operze Śląskiej. Nie musi być. Ale niech będzie szczery. Niech będzie prawdziwy. Niech będzie z serca. Warto sięgnąć po książeczkę do nabożeństwa i zobaczyć, że te kolędy mają więcej niż jedną czy dwie zwrotki. Że mamy więcej kolęd niż tylko przybierzeli do Betlejem. I spróbujmy wspólnie tym śpiewem uczcić właśnie to wydarzenie, narodzenie Pana Jezusa. I ostatni element, który nam towarzyszy tego wieczoru, to jest wymiana upominków, obdarowywanie się wzajemne. Co to jest? To jest pamiątka tego, co zrobił Bóg. Bóg tej nocy daje nam największy prezent. Daje nam swojego Syna w darze, w prezencie. I my jakoś obdarowując się tą dobrocią, tą życzliwością, my też w jakiś sposób stajemy się przedłużeniem tej Bożej dobroci. Pamiętając o tym, co Bóg zrobił dla nas, chcemy też robić to nawzajem dla siebie. Spróbujmy zobaczyć właśnie ten taki święty, sakralny wymiar tego wieczoru. I spróbujmy zobaczyć obecność nowonarodzonego pośród nas. Bo on tam będzie. Tylko trzeba mieć otwarte oczy i otwarte serce.